W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi.
I z duchem twoim.
Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra. Wlej nasze umysły i serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen. Następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim. Ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi, a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim. Miał on w ręku pręt mierniczy, odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Woda sięgała aż do kostek. Następnie znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Sięgała aż do kolan. I znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść. Sięgała aż do bioder. I znów odmierzył jeszcze 1000 łokci. Był tam już potok, przez który nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka. Była to woda do pływania, rzeka, przez którą nie można było przejść. Potem rzekł do mnie: czy widziałeś to, Synu Człowieczy? I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. A on rzekł do mnie: woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok płynie, pozostają przy życiu. Będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. Będą nad nimi stać rybacy, począwszy od Engaddi aż do En-Eglaim. Będzie to miejsce na zakładanie sieci i będą tam ryby równe rybom z Wielkiego Morza, niezliczonej ilości. Ale jego błota i zalewy nie zostaną uzdrowione, ale są pozostawione dla soli. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Ezechiel 47, od 1 do 12.
Duch Święty chciał, żeby człowieczeństwo Jezusa, które już umarło, było przebite włócznią Longina od prawej strony do lewej. I ze śmierci Jezusa wypłynęła dla nas wody życia. To człowieczeństwo Jezusa było prawdziwą świątynią Boga. Symboliki tej nie będę interpretował, bo to tylko chodziło o to, żeby wejść w harmonię z tym słowem, które Jezus Chrystus nam dał, że On naprawdę w krzyżu ma dla nas życie, dla nas i dla świata, żebyśmy nie stronili od tego źródła życia. On po to cierpiał, byśmy my nie cierpieli cierpieniem szatańskim, a niestety jest wiele tego cierpienia w świecie, tylko żebyśmy już cierpieli cierpieniem świętym, radosnym, wspaniałym. I żeby też On zamieszkał w nas i z nas dla innych wypływało życie, samo życie. Natomiast teraz przeczytam fragment Apokalipsy Świętej. Może zaśpiewamy Alleluja, żeby to było tak trochę. Drogą, prawdą i życiem, kto idzie za mną, nie chodzi w ciemności.
Alleluja, 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 alleluja.
Słowa z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła, rozdział 4. Chwała Tobie, Panie. Ujrzałem oto drzwi otwarte w niebie, a głos ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby mówiącej ze mną powiedział: wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać. Doznałem natychmiast zachwycenia. Oto w niebie stał tron, a na tronie ktoś siedział, a zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dookoła tronu podobna z wyglądu do szmaragdu. Dookoła tronu 24 trony, a na tronach 24 siedzących starców, odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i gromy. I płonie przed tronem 7 lamp ognistych, które są 7 duchami Boga. A przed tronem niby szklane morze, podobne do kryształu. A w środku tronu i dookoła tronu 4 zwierzęta, pełne oczu z przodu i z tyłu. Zwierzę pierwsze podobne do lwa, zwierzę drugie podobne do wołu, zwierzę trzecie mające twarz jakby ludzką, zwierzę czwarte podobne do orła w locie. 4 zwierzęta, a każde z nich ma po 6 skrzydeł dookoła i wewnątrz pełne oczu. Nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą: święty, święty, święty Pan Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który przychodzi. I ilekroć zwierzęta oddadzą chwałę i cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, upada 24 starców przed zasiadającym na tronem i oddają pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć i moc, boś Ty stworzył wszystko dzięki Twej woli zaistniało i zostało stworzone. Oto słowo Pańskie.
Amen. Tobie, Chryste.
Siadajcie. Apokalipsa jest kontynuacją Ewangelii Jana. No więc nie dziwcie się, że potraktowałem jako Ewangelię, ciąg dalszy Ewangelii. Wielu z was mi mówiło, no nie tak, ty jak będziesz wchodził w Apokalipsę, to wiesz, tak, wiersz po wierszu. Bo to jest zbyt symboliczne i dla nas dość to niejasne wszystko, cała ta symbolika. Ja powiedziałem dobrze, bo nie warto się z bliźnim sprzeciwiać, ale swoje w życiu robić. Tak będzie tym razem. Tak przymierzyłem się, czy rzeczywiście zdążyłbym w tym czasie tak wiersz po wierszu. No i stwierdziłem, że musielibyśmy jeszcze tydzień czasu tutaj pobyć, a nie mamy na to zezwolenia. Musielibyście tutaj zostać zakładnikami, żeby to później wszystko... Otóż, może mi się dzisiaj uda troszeczkę dotknąć tej symboliki, tego co przeczytałem. Natomiast teraz powiem ogólnie, pewne myśli ogólne o Apokalipsie. Bo jak wiecie, mankamentem przepowiadania kontaktu z Pismem Świętym jest to, że my wchodzimy w szczegóły i gubimy z pola widzenia całość. Szczegóły, fragmenty trzeba poznawać na tle całości. I dlatego takie myśli chcę powiedzieć w związku z Apokalipsą. Dziś podczas porannej katechezy czytaliśmy też fragment tego, co Jezus powiedział w tak zwanej mowie eschatologicznej, czyli przepowiedział rok 70, że Rzymianie otoczą Jerozolimę i unicestwią Jerozolimę. Ponad milion ludzi zginie z głodu, kilka tysięcy, no, spora masa. Ci, którzy ocaleli, poszli do niewoli. Zagłada, totalna zagłada. Bóg widział, Jezus widział, co się stanie. Dlatego nie milczał, tylko powiedział: jeżeli odrzucicie we mnie światło Ojca, miłość Ojca, to i ja, i Ojciec, i Duch Święty pozostawimy was waszej mądrości, roztropności. I to, co was spotka, spotka was z waszej winy, ale też dla waszego dobra. Nie, ja nie mogłem was nawrócić, to będą was nawracać konsekwencje waszej zatwardziałości. Chcę przez to powiedzieć, że my żyjemy zanurzeni w pewien cud, mądrości, miłości Ojca. My idziemy w faktach historii z każdym dniem ku Ojcu. Idziemy ku Bogu. Idziemy ku temu, co się nazywa sądem ostatecznym. Czyli ostatecznie albo zanurzymy się, rodzina ludzka zanurzy się w Bogu, w życiu Bożym, albo też ta, która się nie otworzyła tutaj na świecie na Boga, wejdzie w życie poza Bogiem. Jesteśmy zanurzeni w cud, to znaczy, że Bóg nie milczy, widząc nas idących ku sobie. Widzi, w jakim stanie ducha my idziemy. Widzi, w jakim stanie Kościół idzie. Dlatego wychodzi ku nam naprzeciw. I zawsze wychodził naprzeciw i przez wody potopu, i przez rok 70 wyszedł ku Izraelowi z tak zwaną jaskółką sądu ostatecznego. Taka jest prawda o was. Ocknijcie się. Nie chcę waszego piekła ostatecznego, ale daję wam cząstki piekła. Jakby fragmenty, elementy. My idziemy ku wieczności, ku Bogu. I ta prawda ostateczna, widząc nasz stan ducha, wychodzi ku nam. W różnych faktach. Wychodzi w Jezusie Chrystusie najpiękniej, w krzyżu, by dokonać nad nami sądu, miłości, miłosierdzia. Ale, jak wiecie, my sobie beztrosko 2000 lat też idziemy ku Bogu, ku Jezusowi. I miłosierdzie Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego polega na tym, że przez Jana Chrzciciela, Jana Apostoła nam powiedział, co on sądzi o nas. Co on o nas sądzi, w jakim stanie ducha my idziemy. I Apokalipsa, w Apokalipsie i Bóg Ojciec, i Syn Boży, i Duch Święty, w Ewangelii Mateusza, w pierwszej części Apokalipsy mówi Bóg Ojciec. W jakim stanie, jak my odebraliśmy Ewangelię Mateusza, Ewangelię, która w sposób szczególny służy Bogu Ojcu, Jego płodności. Czy my rzeczywiście jesteśmy płodni płodnością Boga, czy my rzeczywiście wszystkich rodzimy dla nieba, dla Ojca. Wiecie, że pierwsza część Apokalipsy to jest 7 listów do 7 kościołów. Dlaczego liczba 7? Przypomnijcie sobie pierwsze nasze tutaj spotkanie, kiedy myśmy czytali o niewieście, która wkłada kwas do mąki. Że dramat Jezusa Chrystusa tak, a nie inaczej się potoczył, ponieważ Słowo Boże, które naświetlało, kim będzie Jezus Chrystus, nie spełniło swej roli, ponieważ raczyli się mąką, a nie ziarnem niosącym życie. Niewiasta, wkładając kwas, ostatecznie przygotuje do tego, że w Jezusie Chrystusie my otrzymamy 7 darów Ducha Świętego. 7 darów Ducha Świętego, żebyśmy byli w stanie przeciwstawić się 7 grzechom głównym w pierwszej części Apokalipsy. To chodzi o to, żebyście to skojarzyli sobie. 7 darów Ducha Świętego jest po to, by pokonać 7 tych świateł, pokonać tych 7 ciemności. Żeby człowiek się do tego zabrał, do pokonywania ciemności, już w pierwszych wiekach, 3 wiekach chrześcijaństwa Bóg dał tak ciężką historię, że nikt nie miał ochoty zostać chrześcijaninem tylko dlatego, że tak wypada. Ponieważ dać się ochrzcić, no bo to jest tak przyzwoicie dać się ochrzcić. Tylko każdy, który wchodził w chrzest, wiedział, że może go spotkać chrzest krwi. Czyli powtórzy się w nim kapłaństwo Jezusa Chrystusa. Czyli wchodził w chrzest do końca, przyjmował dary Ducha Świętego i był zdolny, żeby kapłaństwo Jezusa Chrystusa w nim się zrealizowało, czyli zaistniała płodność. Płodność z krzyża. Druga część Apokalipsy jest rozwinięciem katechezy Ewangelii Marka, która jest Ewangelią Syna Bożego, który przyszedł tylko jednego dokonać. Pokonać szatana. Odsłonić go i pokonać miłością z krzyża. I tej części dotkniemy, ale dopiero za chwilę. Syn Boży, Jezus Chrystus, zmartwychwstały, w drugiej części Apokalipsy wyszedł nam znowu na spotkanie i powiedział: takie i takie błędy popełniacie. Ostrzegam was przez mego umiłowanego apostoła. Bo inaczej to niestety powtórzy się to, że Kościół będzie przeniknięty, będzie na poziomie Kanaanu. Będzie na poziomie Jerycha. Dlatego pod koniec drugiej części Apokalipsy jest siedem trąb. Siedem trąb. Na razie tylko tyle o tym. Trzecia część Apokalipsy zaczyna się od niewiasty obleczonej słońce. Dotyczy Ewangelii Łukasza, Ewangelii Ducha Świętego i powie nam, jaki błąd popełniamy, żeśmy Maryję odstawili na boczny tor razem z darami Ducha Świętego. Odstawiliśmy na bok tajemnicę niepokalanego poczęcia i nie mamy w sobie mocy. Mamy teologię, mamy wiedzę, mamy prasę, mamy książki, ale mocy nie mamy. I nie przetwarzamy tego świata. Musimy odkryć tajemnicę niepokalanego poczęcia. Tajemnicę Bożego Macierzyństwa Maryi. Wtedy wejdziemy, wypłynie moc Boża. My idziemy ku przyszłości, ku Ojcu. I Ojciec, i Syn, i Duch Święty wychodzą ku nam w Apokalipsie, krzycząc: dzieci, takie błędy popełniacie. Takie błędy. Uważajcie. Bo nic z tego dobrego nie będzie. W trzeciej części usłyszymy w przyszłym roku, że niestety był Izrael w czasach Jezusa Chrystusa okazał się też Babilonem, nierządnicą, zadawał się bardziej szatanem niż z Bogiem, a wy jesteście wielkim Babilonem, wielką nierządnicą. I będziemy musieli to przełknąć. To nie znaczy, że nie było w Kościele zawsze tak zwanej świętej reszty. Zdycham, no bo to nie jest tak łatwo to powiedzieć. Jest takie przysłowie: jeżeli komuś chcesz powiedzieć prawdę, to przygotuj sobie dobrego konia, żeby wyjać. Teraz wracam do tego, żeby nad drugą częścią Apokalipsy, która mówi o tym, jakie my błędy popełniamy w związku z Ewangelią Marka, dokonać takiej panoramy, przygląda, jak gdyby z lotu ptaka to zobaczyć. Co nam chce powiedzieć Jezus Chrystus zmartwychwstały? Jakie błędy my popełnimy? Będziecie na poziomie Kanaanu. Nie tylko Izrael, do którego przyszedłem, był na poziomie Kanaanu, w mocy demona, nie wiedząc o tym. I to ja w czasie swej trzyletniej pielgrzymki dookoła Jerozolimy chodziłem, bo ja byłem wcieleniem dekalogu, chodziłem i ostatecznie tak jak Jerycho runęło, mury Jerycha, tak runęły mury Jerozolimy. I że jeżeli popełnimy trzy błędy, jeżeli Kościół popełni trzy błędy, to niestety Kościół będzie na poziomie Kanaanu i spotka go los Jerycha. O jakich błędach tutaj Jezus mówi? Pierwszy błąd, który możemy popełnić. Nie odczytamy Ewangelii według herbów. to mówi rozdział czwarty. Cztery zwierzęta i herby. Że kluczem do właściwego, pełnego odbioru poszczególnych Ewangelii są herby. Trzeba czytać Ewangelię, interpretować i serio potraktować to, co Bóg dał przez proroka Ezechiela na początku niewoli babilońskiej, że z Babilonu będziemy duchowego wyprowadzeni wtedy, kiedy Jezus Chrystus nam da cztery Ewangelie, ale cztery Ewangelie odczytane według tych kluczy. W związku z tym macie tę zieloną książeczkę, gdzie ja interpretuję te herby. I to trzeba potraktować bardzo serio. Nie tam sobie przeczytać, a to tam się... To jest sprawa poważna. To jest sprawa poważna. Czyście odczytali moje Ewangelie według kluczy, według herbów. I Jezus ostrzega nas w Apokalipsie przed tym pierwszym błędem. Żeśmy sobie tego trudu nie zadali. W tym czwartym przeczytanym rozdziale jeszcze jest taka uwaga, taka prośba. Ja, Bóg, jestem niepoznawalny. Jestem tajemnicą tak jak drogie kamienie. Są tajemnicą. I nie próbujcie mnie poznać, bo jestem Bogiem, a wy tylko stworzeniem. Ja się daję wam poznać w tym, co czynię dla was w Ewangeliach. O czym mówią Ewangelii? Weźcie w Ewangelię, tam ja wam daję moją mądrość, swoje życie. Piąty rozdział, o którym będziemy jutro mówić rano na Eucharystii o godzinie 9. Czy odczytaliście prehistorię biblijną jako klucze do Ewangelii? Prehistorię biblijną. Dałem wam ten świecznik. Dałem wam świecznik. Sporo mówiłem, że historia Adama i Ewy, historia Kaina, Abla, potop biblijny, wieża Babel, to są katechezy o sednie czterech Ewangelii. Czyście odczytali, ale to jutro w tekście zobaczymy. Ewangelię według prehistorii biblijnej. I rozdział szósty, niezmiernie ważny, jest mowa o jeźdźcu i koniu. O jeźdźcu i koniu. Ewangeliści są, czyli Duch Święty jest nazwany koniem, jest nazwany jeźdźcem. A konie to jest symbol mocy sakramentów świętych Chrystusa Zmartwychwstałego. Jeździec bez konia jest niczym. A koń bez jeźdźca też nie bardzo wie, dokąd ciągnąć. Jest organiczna jedność między jeźdźcem i koniem. Chrystus Zmartwychwstały w rozdziale 6 ostrzega. Nie ma sakramentu świętych bez Ewangelii. Każda Ewangelia musi być brana łącznie z określonym sakramentem. I tak sakrament chrztu jest związany z Ewangelią Marka. Cała Ewangelia Marka jest katecheza chrzcielna, łącznie z Apokalipsą, drugą częścią Apokalipsy. Jeżeli chcecie przygotować ludzi do sakramentu chrztu, rodziców, to trzeba skonsumować Ewangelię Marka. Bo w Chrzcie Świętym chodzi o uwolnienie człowieka od demona. Te wszystkie zakamarki odsłonić i tak dalej. Czy to robimy? To sami sobie odpowiedzcie. Druga Ewangelia Łukasza. Tutaj jest na drugim miejscu. dotyczy sakramentu bierzmowania. Przed bierzmowaniem musi być skonsumowana Ewangelia Łukasza, czyli odkrycie roli tajemnicy niepokalanego poczęcia. Dopiero wtedy wejdziemy w dary Ducha Świętego. Trzecia Ewangelia, Ewangelia Mateusza. Tutaj jest mowa o czarnym koniu. Sakrament pokuty, nawrócenia. Przesadzacie mi w sakramencie pokuty, przesadzacie komara, a połykacie wielbłąda. To jest podstawowe. Szwankuje tak zwany rachunek sumienia. Jesteśmy infantylni w tym sakramencie. Dopiero wtedy, kiedy wchodzicie w katechezę o Ojcu Wiary, o Abrahamie, czujecie się odpowiedzialni za zbawienie całego świata i zgodzicie się na to, że moja tajemnica z krzyża was posiądzie i dacie się, dopiero wtedy z tego się spowiadajcie. A nie mówcie, oj, miałem roztargnienie na modlitwie. Źle przecedziłem. Tak. Ewangelia Jana z kolei dotyczy czterech innych sakramentów, ale już o tym nie będę mówił, tylko wrócę do rozdziału czwartego. Sygnalizuje pewien dramat. Do któregoś tam stulecia, w czasach pierwszych trzech wiekach, to apokalipsa jeszcze była znana, interpretowana. Później Kościół za Konstantyna Wielkiego całe narody chciały wejść do Kościoła i tylko uprawialiśmy życie sakramentalne. Został sam koń bez jeźdźca. No i poganie przyjmowali komunię świętą, po dziś dzień przyjmują komunię świętą. Przed Komunią Świętej, po Komunii Świętej myśli po pogańsku, realizuje się po pogańsku. Tylko dlatego, że Ewangelia Jana jest nieznana. W rozdziale, później w kolejnych rozdziałach, a więc 7, 8, 9, będzie trąbić trąba. To znaczy, że już przypomina się katechezę z księgi Jozuego, że Kościół jest na skutek tych trzech błędów, które wymieniłem, na poziomie Kanaanu. Rozdział 10 pojawi się Archanioł potężny i ogłosi zagładę. Zagładę. Ale zagładę zła w Kościele, nie Kościoła. Bo jego bramy piekielne nie zwyciężą. Ogłosi zagładę właśnie, żeby na nowo Chrystus zatriumfował. Rozdział 11, o dwóch świadkach, rozdział zatytułowany Dwaj Świadkowie, powie nam, gdzie jest pogaństwo, że pogan poza Kościołem katolickim nie ma. To są ludzie nieznający Boga, nieznający Chrystusa, nieznający krzyża. Poganie są wewnątrz, tylko wewnątrz Kościoła, tak jak poganie za czasów Jezusa Chrystusa byli tylko w Izraelu. Niepotrzebni Izraelici spluwali wszystkim poganom pod nogi, wracając z ziem pogańskich strząsali proch, bo to proch ziemi pogańskiej, bo oni rzekomo wierząc w Boga prawdziwego, kiedy ten Bóg przyszedł, chciał się im dać, to go odrzucili. Pogaństwo jest tam, gdzie Bóg pragnie dać się poznać, empirycznie poznać, co jego nie przyjmuje. Pogaństwo jest w nas w takim stopniu, w jakim ja nie żyję. Nie pozwalam, żeby Chrystus zmartwychwstały z mądrością i mocą krzyża w nas żył. To jest taka panorama. Coś z tego ukąsimy ale ogólną wizję macie. Jest ona niezbyt ponętna. Niezbyt ponętna. A więc jeszcze raz. Źle się będzie działo w Kościele, jeżeli Ewangelie nie będą odczytane według herbów, jeżeli nie przyjmiemy do wiadomości, że w rozdziale 5 już, że 7 pieczęci zostało zerwanych. Te pieczęcie to ten świecznik pierwszy świecznik. W momencie, kiedy Jezus Chrystus przez krzyż i zmartwychwstanie zrealizował w zasadzie Pismo Święte. Pismo Święte było scenariuszem, zrealizował. Tym samym pootwierał te pieczęcie i piąty rozdział będzie mu o tym, że baranek jakby zabity miał 7 rogów i 7 oczu. Rogi to są sakramenty święte, moc, konie, a oczy poznanie dary Ducha Świętego, światło darów Ducha Świętego, że musimy już otwierać Ewangelię według klucza prehistorii biblijnej i nie wolno rozerwać organicznej jedności między jeźdźcem a koniem, koniem a jeźdźcem, brać tylko sakramenty święte. Pierwszym sakramentem jest Słowo Boże. Jest Słowo Boże. Święty Salezy. Pytany. Święty Salezy pytany. Gdyby miał do wyboru Pismo Święte i sakramenty święte, wybrałby Pismo Święte. Tak, w Duchu Świętym odpowiedział. Może zrobimy przerwę po tej smutnej panoramie, a zacznę czytać i pełnie interpretować rozdział 4 przeczytany. Jeszcze raz czytam 4 rozdział i będę dopowiadał. Ujrzałem oto drzwi otwarte w niebie, a głos ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby mówiącej do mnie powiedział: wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać. Doznałem natychmiast zachwycenia. Oto w niebie stał tron, a na tronie ktoś zasiadał, a zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i krwawnika, Bóg Ojciec. A tęcza dookoła tronu podobna z wyglądu do szmaragdu. Dookoła tronu 24 trony, a na tronach 24 zasiadających starców. Tęcza dookoła tronu to Bóg człowiek i Jezus Chrystus, Jego dzieło. Tęcza łączy niebo z ziemią. Tajemnica i tęcza zawsze, pamiętacie katechezę Noego, oznacza przymierze, tak, przymierze. Tu chodzi o dzieło Jezusa Chrystusa. 24 starców. Tu chodzi o 12 osób ze Starego Testamentu, 12 osób z Nowego Testamentu, które w sposób szczególny oddali się na służbę tego, który przychodzi do ludzi. A z tronu wychodziły błyskawice, głosy i gromy. Błyskawice to jest działanie historii Boga. Głosy proroków, z tym, że prorokami byli też wszyscy wielcy założyciele zakonów i tak dalej, i tak dalej. Oni pełnią funkcję proroków też. Gromy to dary Ducha Świętego. I płonie przed tronem 7 lamp ognistych, które są 7 darami Boga, duchami Boga. Chodzi o Ducha Świętego. Duch Święty w swej istocie niepoznawalny daje nam, chce dać nam poznać poprzez to, że daje nam 7 świateł. Czym jest mądrość, czym jest człowieku rozum i tak dalej. Przed tronem, tutaj jest bardzo ważny tekst, przed tronem niby szklane morze, podobne do kryształu. Morze, jak pamiętacie, jest symbolem zła, szatana i tak dalej. Szklane morze. Przed nas dzieli od Boga morze nieporozumień. Morze nieporozumień, jeżeli nie będziemy czytać Ewangelii według kluczy. Narośnie morze zła. Morze też jest symbolem czyśćca. Szklane morze. Jestem zbawiony, umiłowany, ale dzieli mnie morze nieporozumienia. To jest czyściec. Każdy z nas będzie miał większe lub mniejsze morze do przepłynięcia. W środku tronu i dookoła tronu 4 zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu mają poznanie przeszłości i przyszłości. W środku tronu, zauważcie, w środku tronu najpierw był Bóg, tutaj symbolizowany Bóg Ojciec przez drogie kamienie, Jezus przez tęczę, przymierze, no i Duch Święty przez 7 lamp. I w pewnym momencie w środku tronu znika zasiadający na tronie. Tylko w środku tronu pojawiają się 4 Ewangelie. To znaczy, że nie ma innego Boga, jak tylko ten opisany w 4 Ewangeliach. Chcecie poznać Ojca? Chcecie poznać zasiadającego na tronie? To macie 4 Ewangelie, ale pierwsze zwierzę podobne do lwa, Ewangelia Marka. Drugie zwierzę podobne do wołu, Ewangelia Łukasza. Najpierw trzeba człowieka uwolnić od złego ducha i od razu napełnić dobrym duchem, Duchem Świętym. I wtedy przychodzi trzecie zwierzę, mające twarz jakby ludzką. Wtedy dopiero człowiek może być człowiekiem. Może być człowiekiem. Niby ma twarz ludzką, a w nim jest Bóg. W nim jest Bóg. Zwierzę czwarte podobne orła w locie. Wtedy my stajemy się panami historii. Bóg, Chrystus zmartwychwstały w nas, panuje nad historią. Jesteśmy w locie ku Ojcu, ku niebu. Akceptujemy historię. Cztery zwierzęta, każde z nich ma po sześć skrzydeł. Tu chodzi o dary Ducha Świętego. Skrzydła są symbolem uduchowienia. Dary Ducha Świętego, bo zawsze centrum, źródłem daru Ducha Świętego jest Chrystus zmartwychwstały i Maria. Dokoła i wewnątrz są pełne oczu, czyli pełne poznania. Nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą, święty, święty, święty Pan Bóg Wszechmogący. Ponieważ Bóg jest święty, to nie jest obojętny na to, co się dzieje w Kościele. Nie jest obojętny. Świętość zawsze walczy ze złem, walczy o nas. Pełnia świętości objawiła się w krzyżu. Cała Trójca Święta walczy ze złem, walczy z nami o nas. Który był w Starym Testamencie, który jest obecnie i który przychodzi, Duch Święty. W swojej epoce, w tajemnicy niepokalanego poczęcia swojej oblubienicy, która pierwsza przez swoje fiat sprawiła, że Bóg stanął, że zaistniała pierwsza świątynia. Świątynia Boga. A ilekroć zwierzęta oddają chwałę i cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, upada 24 starców przed zasiadającym. Chwała, to jutro o tym będzie mowa. Chwała oznacza Ewangelię Łukasza. Chwała jest pełnią daru pobożności. Dar pobożności, pietyzmu, to jest akceptacja siebie miłością Jezusa Chrystusa, akceptacja innych miłością Jezusa Chrystusa. Człowiek ma szacunek dla wszystkiego, ponieważ wszystko akceptuje miłością Jezusa Chrystusa. Jezus w tajemnicy krzyża zrealizował dar pobożności, pietyzmu, szacunku. Cześć to jest dar rady się tutaj realizuje. Wszystko, cokolwiek robię, jest ku czci Pana Boga. Dziękczynienie to jest dar, że ja teraz pamiętam. Dziękczynienie, dar bojaźni Bożej. Już człowiek, z człowieka się wylewa wdzięczność. Wdzięczność, radość. Wrócają wieńce. Godzin jesteś, Panie nasz Boże, odebrać chwałę, cześć i moc. Moc to jest zrealizowany dar męstwa. Ty bowiem stworzyłeś wszystko, dzięki Twojej woli zaistniało i zostało stworzone. Wszystko zaistniało i zostało stworzone, ponieważ Stwórca, Bóg Ojciec wiedział, że Jezus Chrystus w tajemnicy krzyża, zmartwychwstania na nowo wszystko stworzył. Dlatego yy, Znowu ważne jest, byśmy gdzieś tam nie stali daleko od krzyża, tylko żebyśmy przyszli i dali się Chrystusowi zmartwychwstałemu stworzyć. No, to myślę, że na dziś wystarczy tej podpowiedzi. Jutro będzie rozdział 5 na Eucharystii. 6 jest ważne. Później przyjdą, będą pokazane konsekwencje złego przeżywania sakramentów świętych. Jakie ogromne zło, skalanie, profanacja sakramentów świętych, wręcz profanacja. No i trąby będą trąbiły, sąd, ogłaszały sąd i wreszcie będzie potrójne biada. Biada to jest wydanie świata w moc złego, karanie przez szatana. Pojawi się w 10 rozdziale Archanioł Gabriel i ogłosi zagładę zła w kościele. Zagładę zła. Otworzy księgę Apokalipsy. Powie, to i to Bogu się nie podoba. Jak tego Bóg będzie dokonywał, to wiecie już. Najpierw Apokalipsa sumień, to znaczy z Maryi, to jest obiecane już w raju, z niewiasty. Wyleje się Duch Święty, światło, wyleje się w nasze wnętrza i dokona się sąd. To, co się dokonuje przez śmierć każdego człowieka, przez przyjście przed oblicze Boga, olśnienie Bogiem, pierwszy moment, a drugi moment poznanie siebie, jakim się było w stosunku do tej miłości, no i pragnienie czyśćca. Tak, ten prysznic życia wiecznego. A będziemy pod prysznicem stale. To się dokona tutaj, w tym wymiarze, jeżeli, i to jest już objawione w Starym Testamencie proroka Zachariasza, jeżeli to nie poskutkuje, no to przyjdą kataklizmy ku pomocy. A wszystko jest krzykiem miłości. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Nie sądźcie, że jest mi tak łatwo to mówić. Nie sądźcie. Nie sądźcie. I dlatego się tak jąkam wyjątkowo i będę się jąkał. Dobrze, teraz siądźcie, grajcie, śpiewajcie.